Kontynuujemy drugi Piotra. Przechodzimy dzisiaj do rozdziału trzeciego. Ale zanim przejdziemy do rozdziału trzeciego, chciałbym, żebyśmy zrobili podsumowanie tego, co wiemy do tej pory. W jakim celu został napisany list?
Aby utrzymywać wierzących w czujności przez przypominanie im nauki apostolskiej.
Pobudzić ich czyste umysły.
Wystrzegając się fałszywych nauczycieli.
Jest to ochroną. Trwanie w nauce apostolskiej jest ochroną przed fałszywymi naukami.
Otrzymali wiarę i mają w niej trwać.
Do końca.
Tak. To jest nie tylko informacja, ale również to, co robimy z tą informacją. Tak. Mamy w niej trwać, mamy utwierdzać się w wierze, umacniać się w niej. Dobrze. Jakie jest zagrożenie?
Że można odejść od pobożnego życia i zdrowej nauki i wrócić do tego, z czego
Kto jest
zagrożeniem? Są fałszywi nauczyciele.
Tak.
I ich nauka,
są między nimi. I nauczają. Tak.
I nauczają czego?
Fałszywej nauki.
Odejścia od pobożności.
Nauczania po zagrożeniu posłuszeństwa.
Tak. Odejścia od pobożności nauczają.
Ale powołują się na Słowo Boże.
Dokładnie tak.
Nie na
to
coś
jest,
innego.
To jest bardzo ważne, żebyśmy też mieli świadomość, że oni nie odchodzą od Słowa, że oni w ogóle Słowa nie. Słowo jak najbardziej jest, natomiast jest to słowo, które jest zniekształcone, które jest zinterpretowane tak, żeby wierzący przestali trwać w czystości i pobożności. No, dobrze.
Swoją postawą zachęcają, dają zły przykład do życia w grzechu. I mówią tak słuchaczom to, co chcą usłyszeć. Takie przysłowiowe klepanie po ramieniu.
Co jeszcze?
Zagrożeniem jest to, że można przestać oczekiwać Pana, bo oni tak nauczają. Tak, idziemy teraz do trzeciego rozdziału, gdzie wyraźnie o tym jest mowa, tak?
I żeby też zobrazować, że to nie jest coś abstrakcyjnego, co nam nigdy nie będzie towarzyszyć, ale że jest to, to się dzieje w Kościele. Taki artykuł ciekawy Rafałowi przesłałem. Wszystkich nie przesyłałem, bo to też nie jest treść dla wszystkich. Natomiast jest to artykuł o tym, jak te wszystkie w latach 50., 40., 60. grupy gospelowe murzyńskie jeździły po zborach tych wszystkich protestanckich, tam nie tylko różnych, baptystycznych i nie tylko, z uwielbieniem Pana. Jedną z tych osób była Aretha Franklin, a jej ojciec to jest wielebny C.L. Franklin, pastor. I wyobraźcie sobie, że Aretha Franklin prowadziła bardzo niemoralne życie. Całe te grupy prowadziły bardzo niemoralne życie. W dzień wielbiono Pana, wieczorem oddawano się uciechom. I wyobraźcie sobie, że arcybiskup pewien, takiego sporego kościoła protestanckiego w Stanach Zjednoczonych, napisał coś takiego. Czy taka rozwiązłość, taka lekkość życia związana ze środowiskiem gospel podważa autentyczność naszego świętego przekazu? Oczywiście, że nie. Gdyby tak było, każda religijna nauka wyrażona za pośrednictwem człowieka byłaby ułomna. Każda bowiem ludzka istota jest przekaźnikiem pełnym słabości. Mądrzejsi ode mnie mówili, możesz ufać przesłaniu, nie ufając posłańcowi. Bóg przemawia przez człowieka, a człowiek niemal w każdym otoczeniu kulturowym to ofiara losu. Zauważacie podstępność tego przekazu? To nie jest stwierdzenie, niestety wszyscy jesteśmy grzesznikami i tak naprawdę, gdybyśmy oceniali to, co ktoś mówi, czy on jest doskonały, to nie ma ni jednego niedoskonałego. Ten przekaz tego nie mówi. On usprawiedliwia grzech w życiu. Mówi, grzech w życiu nie jest problemem. Przekaz, chwała Boża jest to. Zauważcie, że jest to podobne z tym, co mówi Kościół Rzymski na temat służby kapłanów. Nawet jeśli kapłan tacza się w grzechu katolicki, to, że usługuje i ma moc zamienić ciastko w Boga, to bez względu na to jego życie jest. I sobór w... Trydencki, w którym ze swoich tam tych ustaleń wręcz nakłada anatemę na kogoś, kto będzie to kwestionował. Zauważcie, że to jest podobne postępowanie. I kiedy krytykujemy coś w Kościele Rzymskim, oczywiście tam to występuje, natomiast pamiętajmy, że w dokładnie to samo, tylko w innym opakowaniu występuje wśród wierzących. I dokładnie o tym pisze Piotr. O usprawiedliwianiu grzechu w życiu, wynosząc grzesznika na piedestały. Próbując go usprawiedliwić. I teraz jak czytamy, że słabe dusze do tego będą szły, dlaczego? Bo on będzie się czuł usprawiedliwiony. On będzie uważał, skoro taki ktoś mi to powiedział, a przecież to jest fałszywy nauczyciel. On ludzi popycha do grzechu. Dzisiaj jest to samo. Nic się nie zmieniło. Kiedy wierzący ludzie żyją jak popadnie i idą na społeczność, to często nie słyszą nauczania o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, a słyszą co? To, co jest przyjemne, żeby on wyszedł stamtąd dobrze się czując. I żeby jeszcze zostawił pieniądze. To samo jest dzisiaj. Także pamiętajmy, że to nie jest tak, że my czytamy jakieś archaiczne informacje, które miały miejsce, ale już dzisiaj nie mają takiego miejsca. Albo jeśli są, to gdzieś poza społecznościami wierzących, gdzieś tam, wiecie, w jakichś takich dziwnych kościołach, które wcale może chrześcijańskie nawet nie są. Niestety nie. To ma miejsce wśród wierzących. Bo nie mam żadnych podstaw twierdzić, że zbory baptystyczne, w których to się działo, tam nie było wierzących. A owszem, byli. I często musieli na to patrzeć i nie byli w stanie nic zrobić, jak tu jest napisane. Ucztują między wami, dzielą się z wami, jeszcze nie dość tego, rozdzielają chleb i kielich. I takie rzeczy głoszą. Także jest to zagrożenie i obroną przed nim jest tylko trwanie w zdrowej nauce, w nauce apostolskiej, żeby nie dać posłuchu tym informacjom. To tak na wstępie chciałem powiedzieć, bo to tak jak czytałem ten artykuł, muszę wam powiedzieć, to od razu pierwsza myśl. Drugi rozdział listu Piotra. Jak nic. A to podsumowanie tego człowieka, nic dodać, nic ująć. Nie przejmuj się, jak jesteś grzesznikiem. Grzesz dalej. Ale ty Boga wielbisz wtedy, jest wszystko okej. I dalej żyj jak chcesz. Także to tak na wstępie.
Zobaczcie, tylko dodam tak z Ewangelii Mateusza. Jeżeli apostołom się dostało i to kilka razy bardzo mocno, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa, bo zaczęli się wywyższać. Jeżeli oni zostali skraceni przez Pana, to cóż dopiero potem kolejni, tak, wierzący, którzy już apostołami nie byli. Jakże to się wszystko jak gdyby obróciło. Oni musieli zmienić swoją postawę, choć byli wybrani i dano im obietnicę, tak? A musieli zmieniać swoją postawę, kiedy źle myśleli. Kiedy jakiś grzech, zalążek grzechu się pojawiał, tak?
Dalej dobrze, będziemy to dalej kontynuować w Judy, bo Judy jest generalnie jak gdyby dalszym ciągiem tego, troszeczkę może z innej strony, ale to jest dalszy ciąg. To dla mnie jest nic nowego. Problem jest ten sam, zagadnienia są te same, tylko kolejny apostoł o tym pisze. Okej. Słuchajcie, to przechodzimy do rozdziału trzeciego. Dzisiaj jest pierwsza lekcja. Przeczytajmy sobie rozdział trzeci drugiego listu Piotra i ja powiem, jaki temat dzisiaj będziemy omawiać.
Czytać?
Tak.
Umiłowani, piszę do was już ten drugi list. W nich przez przypominanie pobudzam was, wasz czysty umysł, abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela. Przede wszystkim dowiedzcie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych porządliwości i będą mówili, co z obietnicą jego przyjścia, bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże, przez które ówczesny świat zalany wodą zginął. A obecne niebiosa i ziemia przez to samo Słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. Ale niech to jedno, umiłowani, nie będzie przed wami zakryte, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, oczekując i spiesząc się na przyjście Dnia Boga, w którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią. Lecz my, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali przez Niego znalezieni bez skazy i nienaganni w pokoju. A cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was. Jak też mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które podobnie jak inne pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników i nie wypadli z waszej stałości. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz, i na wieczne czasy. Amen.
Amen. I słuchajcie, dzisiaj mamy temat Sprawiedliwy sąd nad szydercami i jak nie podzielić ich losu. Mówiliśmy sobie w drugim rozdziale o tych szydercach. Mówiliśmy sobie, że droga prawdy jest z ich powodu bluźniona, bo jeśli żyją niemoralnie, nie namawiają do niemoralnego życia, usprawiedliwiając je, no to droga prawdy jest przez nich pohańbiona, bo ludzie, którzy to obserwują, mówią, a gdzie tam był? Którzy mają, nawet często niewierzący, mają więcej moralności niż ci, którzy tutaj nauczają. Więc droga prawdy jest bluźniona z ich powodu, ale też Słowo Boże jest przez nich przekręcane. I teraz sprawiedliwy sąd nad szydercami. Co chcemy zobaczyć? Zobaczyć, że Bóg jest sprawiedliwy i kara za grzech jest nieunikniona. To z tekstu wynika. To chciałbym, żebyśmy jak gdyby przeanalizowali na tych przykładach, które są podane. Zobaczyć, że Bóg jest sprawiedliwy i kara za grzech jest nieunikniona. Zobaczyć, dlaczego tak jest. Dlaczego tak jest, że ta Boży wyrok jest nieunikniony. Dlaczego tak jest? I trzecie, to jest takie, które jak gdyby wprowadza nas w następną lekcję. Zobaczyć, jak zachować się w obliczu nadchodzącego sądu. Bo on nadchodzi, przyjdzie na 100%, I teraz jak się w obliczu tego wydarzenia zachować? I mamy dzisiaj pod rozwagą szyderców, wierzących i Boga.
Trzy równe?
Mniej więcej, może pierwsza i trzecia. Szydercy i Bóg większe, a wierzący mniejsza. Troszkę. Szydercy z kontekstu wiemy, że to są ci, którzy nie trzymają się słowa, którzy odpadli od wiary, ale oni, co najgorsze, ciągną za sobą tych, którzy mają niestałe dusze, którzy wyrwali się, Słowa Bożego nie znają, jeszcze te ciało dochodzi do głosu i oni nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Pamiętacie sytuację z pierwszego listu Piotra? Tak? Adresaci nie bardzo widzieli, jak się zachować w obliczu doświadczeń. Także wierzącym potrzebują wzrostu, zrozumienia pewnych rzeczy. Tutaj oni mają słabe dusze. I niestety, ale mogą stać się uczestnikami tego, czego uczestnikami są ci fałszywi nauczyciele. Wierzący to są ci, którzy trwają w Słowie Bożym, którzy się nie dali wybić z mocnego stanowiska, trwają w Słowie Bożym, potrzebują umocnienia, potrzebują utwierdzenia w prawdzie, potrzebują przypomnienia, żeby nie wypaść. I trzecia rubryczka to jest Bóg. To jest Bóg, w którego ręku jest życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. I będziemy sobie patrzeć do wersetu 14 generalnie, ale jeszcze jak trzeba będzie, to sięgniemy sobie dalej. I mamy, słuchajcie, pierwsze dwa wersety, zobaczcie, o kim one mówią. Czy o szydercach, czy o wierzących, czy o Bogu?
O wierzących.
Mhm. I co mówią?
Że mają czysty umysł.
Czysty umysł mają.
I autor przez przypominanie chce pobudzić ich, aby pamiętali.
Tak, mają być czujni.
Tak.
I ten czysty umysł potrzebuje pobudzenia przez
przypominanie. Tak, potrzebuje przypominania, żeby ta czystość, zachować tą czystość. Ponieważ inne fragmenty Słowa Bożego mówią, że walka w nas toczy się cały czas. Ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału i one są sobie przeciwne. Więc potrzebujemy cały czas przypominania, utwierdzania w wierze, żeby trwać w tym. To nie jest tak, że raz coś dostaliśmy i już wiarę nam dali, tak? Już te przekonanie, już ono tak zostanie. Tak? Bo ona raz. Nie. Otrzymaliśmy pewną wiarę, otrzymaliśmy informację, treść wiary. Natomiast my mamy dokładać wszelkich starań, żeby wytrwać w tej wierze, żeby od niej nie odejść, żeby nie odrzucić Chrystusa. Więc mają pamiętać na słowa Pisma, a w nich się zawierają prorocy i nauczanie Pana Jezusa. Ktoś powie, gdzie tu jest Mojżeszowa? No, Mojżesz był prorokiem. Też. Także zawiera się w tym całe nauczanie ze Słowa Bożego. Wszystko. Dawid był prorokiem. Także jakbyśmy tak chcieli potraktować, to całe Pismo jest proroctwem, tak? Tylko w zależności od tego, kto co mówił. Więc mają pamiętać na słowa proroków i na apostołów Pana Jezusa. Dlaczego? Bo zarówno jedne słowa przez tamtych proroków, jak i przez apostołów Pana Jezusa przekazał jeden Bóg, który się objawił na ziemi w Jezusie Chrystusie. Nie dwóch bogów przekazywało, nie człowiek i Bóg, a Bóg przekazał to wszystko. Więc nauczanie Pana Jezusa jest nauczaniem Boga. Więc mają pamiętać na nauczanie ze Słowa Bożego. I co jeszcze? Zobaczcie, w dwóch wersetach pierwszych, co jeszcze?
Co? Umiłowanie.
Ale co mają robić jeszcze?
Pamiętać.
Wierzyć w to, co im zostało powiedziane. Trwać w tym, co otrzymali. Z wiary w wiarę. Nie wątpić o tym. Czyli mamy wierzących, którzy mają czyste umysły, są czujni, do nich są skierowane słowa, żeby trwali w nauce apostolskiej, tak, w tym, co mówili prorocy również, wszystko, co jest o Panu Jezusie Chrystusie, żeby w tym wszystkim trwali. Dobrze, zobaczmy, co jest dalej. Trzeci, czwarty werset. Co nam mówi? Trzeci, czwarty, piąty. Co tu jest?
Ostrzeżenie.
Konkretnie, tak. Co mamy tutaj o szydercach wierzących i Bogu?
Wierzący mają wiedzieć, że przyjdą szydercy.
Tak, mają mieć świadomość. Są poinformowani o tym, że oni się pojawią, co już i w drugim liście, w drugim rozdziale Piotr mówił. Mają być na to przygotowani. Mają być na to przygotowani. Mają być na to przygotowani.
To może powiedzmy jeszcze te ostateczne dni, tak? Bo to... Że w ostatecznych dniach, tak? Tylko... Dziejów apostolskich, tak? Mm-hmm.
Dobrze, to przeczytaj.
Nie,
tak.
Może nie wszyscy pamiętają, tam jak Piotr stanął, drugi rozdział Dziejów Apostolskich i tam, tak. Jak mówili językami, tak? Tam niektórzy myślą, że...
Przez zesłanie Ducha Świętego.
Tak, dokładnie. I tam Piotr mówi, ale to jest to, co zostało przepowiedziane przez proroka Joela i stanie się w ostatecznych dniach, mówi Bóg, że wyleje z mojego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie już Piotr wskazuje na to, że teraz, jakby tam nie wszystko się jak gdyby stało, ale już te ostateczne dni się zaczęły. Żeby ktoś nie myślał, że jak Piotr tu ostrzega, to znaczy, że to hen, ho, jeszcze za 100, 200 czy 1000 lat dopiero. Albo dopiero w czasach które jeszcze nawet przed nami są. Nie, Piotr już jakby mówi o tych czasach, w których adresaci żyli. No tak wynika, jakby gdy złączymy dzieje
tak,
apostolskie.
Tylko, że one mają pewien rozpiętość.
Bardzo dużą rozpiętość. Tak.
I nie wszystko w jednym momencie się tak. dzieje. Ale to jest ten czas, kiedy jest zwiedzenie. Zobaczcie, co będą robić ci szydercy.
Postępować według własnych urządliwości.
Tak? Co czytaliśmy w rozdziale drugim? Że co oni robią?
No właśnie
postępują według własnych pożądliwości i namawiają do tego innych. Wolność im obiecują, a są niewolnikami grzechu, czyli według własnych pożądliwości oni postępują.
Ich wolność to grzech.
Tak, ale co jeszcze robią?
Szydercy przejść z obietnicy przyjścia Panu.
Co mówią dokładnie?
Co z obietnicą
jego przyjścia? Pan mówił, że przyjdzie on zwleka. Nie ma go, gdzie on jest. Zobaczcie, ile czasu i nic się nie dzieje. Jak świat tak trwał, tak trwa. I teraz o co chodzi? O co chodzi z tym przyjściem? Sobie powiemy o tym za tydzień, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj to zasygnalizowali. oni twierdzą, że wszystko tak trwa niezmiennie od początku, jak trwa, tak? I mówi, co jest z obiecanym jego przyjściem? Dlatego, że wszystko się kręci, nic się nie dzieje tak naprawdę. I co? To Pan Jezus mówił, że przyjdzie, ale to nigdy nie ma go, no jeszcze ciągle go nie ma. Nie wiadomo, kiedy on tam przyjdzie. I teraz co Piotr mówi? Czego nie chcą wziąć pod uwagę?
Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże.
I dalej?
Przez które ówczesny świat zalany wodą zginął.
Czyli mowa o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, którą oni mówią, a kiedy On przyjdzie, z czym jest związana?
Z sądem.
Z sądem. Tu jest bardzo konkretny zakres omawiany przyjścia Pana Jezusa. Sąd będzie, jak przyjdzie Chrystus. I wierzący to wiedzą. Dlatego, że apostołowie wielokrotnie o tym pisali. Żebyście byli czujni, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Paweł mówi, walczcie przeciwko ciału, tak? Nie ma potępienia dla tych, którzy według ducha postępują, a nie według ciała, tak? Więc apostołowie o tym informowali, że przyjście Jezusa jest związane z sądem, więc trzeba się ustrzec tego sądu. Trzeba wytrwać w wierze, w posłuszeństwie i ustrzec się tego sądu. A oni żyją w grzechu i mówią, ale kiedy ten Jezus przyjdzie? Nie ma go ciągle. Dlaczego? Bo oni kwestionują rychłość sądu. I mówią, od początku wszystko tak trwa. Znają Słowo Boże? No pewnie, że znają. Zostali poinformowani. Poznali drogę prawdy. Ale oni, co jest napisane? Umyślnie pomijają fakt, że nie wszystko trwa od początku tak, jak trwało. Tylko, że był czas potopu, a to był czas sądu. Bóg dokonał sądu. Czyli co mamy tutaj o Bogu teraz? Co zrobił Bóg? Po pierwsze, w 4 wersecie.
Zapowiedział, że przyjdzie.
Czytamy Ewangelię. Co Pan Jezus zapowiedział, jak przyjdzie powtórnie?
Że wróci.
Tak, ale co będzie wtedy?
Sąd.
Sąd będzie. Tak, ale będzie sąd. Z mocą przyjdzie. Czytaliśmy przecież. Apostołowie to wiedzą i przekazali tą informację. Więc zapowiedział swoje przyjście, to po pierwsze, i zapowiedział, że będzie sąd. I to jest ten sam, który co zrobił?
Stworzył świat.
Który świat stworzył. Niebiosa i ziemię. I teraz co to znaczy, jak tam jest napisane, jak u was, z wody i...
I w wodzie.
I w wodzie. Z wody i w wodzie. Teraz chciałbym, żebyśmy to... Wiecie, co to znaczy? Dlaczego tak rozumieć z wody i w wodzie, żeby was ktoś zapytał? Czy to jest dla was trudność, czy wszystko jest jasne? Z wody i w wodzie ziemia stanęła. Pamiętacie opis stworzenia?
Tak, oddzieliło się od
wody. Jak ziemia została stworzona, to co? Zobaczcie, Genezis 6 do 10. Tylko ten fragment, 6 do 10. Tam jest wszystko napisane. Dlaczego z wody i w wodzie stanęła ziemia? Tak.
Potem Bóg powiedział, niech stanie się firmament pośrodku wód i niech oddzieli wody od wód. I uczynił Bóg firmament i oddzielił wody, które są pod firmamentem, od wód, które są nad firmamentem. I tak się stało. I Bóg nazwał firmament niebem. I nastał wieczór i poranek, dzień drugi. Potem Bóg powiedział, niech się zbiorą w jednym miejscu wody, które są pod niebem i niech się ukaże sucha powierzchnia. I tak się stało. I Bóg nazwał suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód morzami. I Bóg widział, że to było dobre.
Najpierw była ziemia i woda, ale nie było atmosfery. I Bóg powiedział, niech się wody rozdzielą, niech będą wody nad ziemią i na ziemi. A tu będzie przestrzeń, czyli były górne i dolne wody. Zaczęła funkcjonować wymiana hydrologiczna. I pojawiła się atmosfera. Ale teraz ziemia dalej jest wodą. Więc Bóg mówi, niech te wody opadną i niech się wyłoni ziemia. I teraz tak, wyłoniła się ziemia otoczona
z wody.
I więc ziemia stoi w wodzie. Jakbyśmy stanęli w wodzie, to ktoś mówi, stoisz w wodzie, dlatego że cię otacza woda. Wszystko w temacie. Ziemia z wody i przez wodę stanęła. I w wodzie stanęła. Bo się wyłoniła z wody. Tak? Bo Bóg najpierw stworzył ziemię i wodę, potem atmosferę, a potem wyłonił się suchy ląd. I pamiętajmy, że zrobił to ten sam, który zapowiedział swoje przyjście. Dlatego, że list do Hebrajczyków mówił, on, ten, który przyszedł na ziemię, stworzył wszystko mocą swojego słowa. A teraz, dokonawszy przebaczenia grzechów, zasiadł po prawicy Ojca. Ten, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Czyli to ten, co przyjdzie. I oni to pomijają, że to jest ten sam, który tam dokonał sądu. Który stworzył tą ziemię i co dalej zrobił?
Przez które ówczesny świat zalany wodą zginął.
Przez tą wodę ówczesny świat zalany wodą zginął. Czyli Bóg osądził tamten świat, zalewając go wodą. A oni, fakt tego sądu, oni pomijają potop nie dlatego, że im coś nie pasuje w samym potopie. Im nie pasuje to, czym był ten potop. Więc oni go kwestionują z bardzo konkretnego powodu. Im sąd nie jest do niczego potrzebny. Oni kwestionują sąd. Pan zwleka z przyjściem. Kiedy on przyjdzie? I pomijają ten fakt, ale celowo, bo nie mogą powiedzieć, że oni o nim nic nie wiedzą. Ale teraz zobaczcie też bardzo ważną rzecz. Co oni mówią? Czwarty werset. Co oni mówią? Co oni mówią?
No, odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa od początku stworzenia.
Czego nie kwestionują?
Stworzenie
świata.
Nie kwestionują, że Bóg stworzył świat. Oni kwestionują tylko to, co im jest niewygodne. I dzisiaj jest to samo. Dzisiaj niektórzy nauczyciele, tacy, którzy zwodzą ludzi, kwestionują nie całe Słowo Boże. Oni kwestionują tylko to, co jest im niewygodne. I uważają się za wierzący. A oni nie kwestionują Bożego stworzenia, oni kwestionują sąd. To jest ciekawe, że wybiórczo to biorą. To, co im pasuje. I jak Bóg dokonał tego sądu?
Zalał świat wodą.
Pamiętamy? Jedli, pili, szczepili, żenili się, za mąż wydawali. Przyszedł potop i zmiótł wszystkich. Nikt się nie spodziewał. Tak samo tu. Oni powinni pamiętać, jak tamten sąd nastąpił i spodziewać się, że to jest nagle, ale oni to kwestionują. Drwią sobie, nie oni pierwsi, macie odnośniki pewnie. Zobaczcie sobie Jeremiasza 17:15 i Malachiasza 2:17. Tam jest pewna informacja, która pokazuje, że oni nie są pierwsi. Myśmy to przy okazji proroków, jak mieliśmy proroctwa, to też kilka razy
zauważyliśmy.
Jeremiasza 17:15 i Malachiasza 2:17.
Oto oni mówią do mnie, gdzie jest słowo Pana? Niech się już spełni.
Tak? Prorok czeka, a oni mówią, no gdzie ty słowo? No niech ono już w końcu się spełni, taka ironia. No ty mówisz, że ono się, no to niech ono w końcu spełni, tak? Tak jak do Jezusa mi, to zejdź w końcu z tego krzyża. Jeżeli jesteś Synem Bożym, to drwina jest. Nie? I zobaczcie kolejny fragment Malachiasza 2:17. Tam też jest taka właśnie ironia co do działania Bożego.
Naprzykrzaliście się Panu swoimi słowami, a mówicie, w czym mu się naprzykrzaliśmy? W tym, gdy mówicie, każdy, kto czyni zło, podoba się Panu i w takich ma on swe upodobanie. Albo, gdzież jest Bóg sądu?
No gdzie ten Bóg sądu? No gdzie on jest? Gdzie? Popatrzcie, że to nie oni pierwsi byli. No niech już w końcu ten Bóg przyjdzie i tutaj zrobi porządek. Ale to nie jest oczekiwanie, to jest ironia. Tak? To jest drwina z tego, co ma nastąpić.
Nic nowego pod słońcem.
Nic nowego pod słońcem. Więc według nich pan co robi? Zwleka. Kiedy on tam przyjdzie? Jaki sąd? No to niech on już przyjdzie, ten sąd. No niech on przyjdzie. Jak to wszystko ciągle tak samo trwa. I to ich utwierdza i teraz ktoś słaby, nieutwierdzony w prawdzie, będzie mówił, no faktycznie, może oni mają rację. Będzie się nad tym zastanawiał. Ktoś, kto jest utwierdzony i trwa w Słowie Bożym, będzie wiedział, że sąd Pana jest nieuchronny, bo on nie będzie potopu pomijał. Nie będzie pomijał, tak jak Juda mówi, Sodomy i Gomory, jak Piotr wspomina. Nie będzie tego pomijał, bo on będzie wiedział, że sąd Boży jest nieuchronny. On był, tylko zawsze przychodził jak? Nagle. Ci, którzy byli osądzeni, nigdy się tego nie spodziewali. Dla nich to zawsze było nagłe i nie zdążyli nawet się w uchu podłubać. Nagle, ciach i nie ma. A oni to pomijają. I teraz to jest ten sam Bóg, mamy o Bogu, trzeci, czwarty, piąty, który stworzył słowem niebiosa i który tą samą ziemię, którą stworzył, zgładził z powodu grzechu. I to jest ten sam, który co mamy w siódmym?
Obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi.
Te same słowo zatrzymuje tą ziemię, która jest teraz. To nie jest nowa ziemia. Musimy zrozumieć, że ta ziemia to jest ta ziemia po potopie. Ona jest czym zachowywana?
Słowem
Boga. Na co?
To jest dla ognia, na dzień sądu.
Na dzień sądu dla ognia. I on przyjdzie wtedy, kiedy Bóg zechce. Bóg ma już wyznaczony czas. Ludzie nie muszą o nim wiedzieć, ale wszystko ma już swój czas. Więc ci, którzy twierdzą, gdzie jest ten Bóg sądu, to co? Pomijają fakt, że nie oni decydują, a Bóg. A Bóg już wyznaczył czas. Tak jak został wyznaczony czas, pamiętacie? Nie będzie się mój duch wadził z człowiekiem, a życie jego będzie 120 lat. Czyli Bóg postanowił, że 120 lat, finisz. Koniec. I Noe miał czas. Samo tu Bóg przewidział czas. Ale ci, którzy nie są posłuszni Bogu, będą ignorować tą informację. Będą to, że jeszcze nie nastąpił ten dzień, będą na swoją korzyść przekuwać. Tak? Będą uspokajać swoje sumienia i sumienia słabych w wierze. Czyli zachowuje Bóg swoim słowem ten świat na dzień sądu i ognia. Kogo zatracenia?
Bezbożnych.
Nie pobożnych, a bezbożnych. Bo na ten dzień są zachowani bezbożni. Czyli niewierzący świadomie ignorują, że ziemia powstała mocą Bożego Słowa, z wody przez wody. Dlaczego? Bo oni nie chcą myśleć o tym sądzie, tak? Odrzucają fakt, że sąd przychodzi jak? Nieuchronnie? Nagle. Oni stworzenia samego nie kwestionują, tylko to, co im nie pasuje. Co jeszcze w siódmym wersecie mamy o niewierzących? Zobaczcie.
Czeka ich zatracenie.
Nie chcą przyjąć tego do wiadomości. Wolą stworzyć nową historię świata niż uznać, że muszą pokutować. Ale oni już tak daleko zaszli, jak czytaliśmy drugi rozdział, że już nie ma odwrotu. A kto ocalał z potopu?
Jako ósmy Noe.
Piotr mówi, jako ósmy Noe. A list do Hebrajczyków mówi, że przez swoją wiarę wydał wyrok na świat bezbożny. Wydał wyrok na nie. Bóg utrzymuje, zobaczcie, tę ziemię na sąd ognia. To jest też dobre, bo ludzie mówią, o, kometa, tu, to. Będzie tak, jak w Biblii napisane, a nie tak, jak wy mówicie. Że tutaj ludzie świat zgładzą, że ludzie doprowadzą do wyniszczenia planety, do niczego nie doprowadzą, bo ten świat jest zachowany na dzień ognia. To Bóg zniszczy to wszystko, a nie ludzie. Rozumiecie? Więc jak gdyby, popatrzcie, jak daleko od Słowa Bożego też są te obawy. Boją się ludzie, którzy nie są utwierdzeni w słowie tych wszystkich historii. Tak. Że ludzie są w stanie zniszczyć to, co Bóg stworzył. Oni mogą to psuć. Natomiast Słowo Boże mówi, że ta ziemia jest zachowana na ten dzień ognia. Ona dotrwa choćby nie wiem co. Dlaczego? Bo Boże Słowo to sprawia. Tego, który stworzył. Kto ma moc zmienić coś. Jak on to stworzył, to on tego dopilnuje, żeby to się skończyło wtedy, kiedy on powie koniec. Bo on powiedział, kiedy będzie koniec i potop, tak samo on powie, kiedy będzie koniec i ogień. I ziemia była zdeprawowana, była zdegradowana, ludzie byli zdegradowani, ale to wszystko się kulało. Więc warto o tym pamiętać, że Bóg właśnie taki jest. To jest ten, który zapowiedział swoje przyjście. Zobaczcie teraz kolejny fragment. Ósmy werset. Przechodzimy do ósmego wersetu. Bo oni... Tu jest bardzo ważne, że Piotr zaznacza w ósmym wersecie taką informację. Ale jedna rzecz, niech wam nie będzie tajna, najmilsi, że jeden dzień u Pana jest jako 1000 lat, a 1000 lat jako jeden dzień.
To nie jest jeden dzień.
Poczekaj. Dlaczego ta informacja tu jest podana? Bo oni co mówią? A ile ich życia jest? 70? Oni po swojemu liczą, kiedy Pan ma przyjść. Nie przyszedł 70 lat? Nie. Ale Piotr mówi, wy nie zapominajcie o jednej rzeczy. Że Bóg nie jest człowiekiem i nie liczy czasu jak człowiek. I teraz to słowo jak, bo tu jest tak. Jeden dzień jest u Boga jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Gdybyśmy to potraktowali dosłownie, to powinno być jeden dzień u Boga to jest 1000 lat, a 1000 lat to jest jeden dzień, tylko że wtedy mamy to samo z dwóch stron podane. To jest to samo. Tylko słowa zawrócone, więc jak gdyby Piotr dwa razy powtórzył to samo, gdyby tak było. Ale tu jest użyte słowo jak. Jak. I kiedy na przykład to słowo, bo ja sprawdzałem go w wielu miejscach, ale dwa chciałbym wam miejsca pokazać. Mateusza 17:20, zobaczcie. Dwa fragmenty, żeby wam mniej więcej zobrazować, co znaczy to słowo, jak. Mateusza 17:20. Sobie jeszcze możecie w domu sprawdzić, bo ono ma wiele znaczeń. Mateusza 17:20.
Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarno gorczycy.
Jak ziarno gorczycy. Czyli jest porównanie pewne. Wiara nie jest ziarnem gorczycy. Tylko chodzi o pewne zobrazowanie, że wasza wiara nie musi być duża. Ona może być mała. No ale wiary nie da się ograniczyć do ziarna gorczycy, bo ono jest niemierzalne. To jest pewien obraz. Dlatego jest użyte słowo jak. Mniej więcej. Kolejny fragment, który pokazuje troszeczkę inne znaczenie tego słowa, to jest Marka 8:9.
Ósmy rozdział, 9 werset.
A tych, którzy jedli, było około 4000 potem.
Około. Mniej więcej. To są znaczenia, jedne z kilku znaczeń tego słowa, więc to słowo nie określa, że to jest wyznacznik. Jeden dzień równa się 1000 lat.
Czyli na przykład, można powiedzieć, tak?
I porównanie jest takie. Bóg inaczej liczy czas. Żeby wam mniej więcej to zobrazować, to Piotr mówi, pamiętajcie o jednej rzeczy, że wam 1000 lat to u Boga jakby jeden dzień był. Że Bóg inaczej liczy czas niż wy. To, co dla was wydaje się bardzo długie, dla Boga może się wydawać bardzo krótko. I to Piotr chce tu przekazać. Dlaczego? Bo popatrzcie, co oni twierdzą. Gdzie te przyjście Jego? Bo oni mierzą Boże przyjście i Boże działanie z perspektywy naszego czasu, ludzkiego życia. A Piotr mówi, nie wolno tak robić, bo Pan jest ponad czasem. On w ogóle inaczej liczy czas jak my. I żeby wam to zobrazować, no bo jak można to zobrazować? To Piotr używa tego przykładu. Jest jak 1000 lat, jakby 1000 lat. Ale to nie jest 1000 lat, tylko jakby Pan inaczej liczy czas. Że dla nas to jest ojejku, a u Pana Boga to jest chwilka. Jezus powiedział, przyjdę wkrótce.
Tak.
Kiedy? Czuwajcie, wkrótce przyjdę.
Nawet nie pieczętuj
księgi. I dla Boga to jest krótko. Nie pieczętuj księgi, czas jest bliski. Jan pisze, czas jest bliski, czujcie. 2000 lat już czekamy. Dlaczego? Bo dla nas to jest szmat czasu, a u Boga to jest chwila. Bo Pan widzi wszystko od razu. Jak On zna koniec w objawieniu, to co dla Pana jest czas? Czas jest związany z tym światem, w którym my żyjemy. A Bóg nie jest częścią świata, tylko jest stwórcą.
Możesz jeszcze zobaczyć, czy to słowo jest w Łukasza 22:44.
Już sprawdzę.
Użyte? Nie?
Dobrze. Już sprawdzamy. Poczekaj. Łukasza.
22:44.
Już patrzę.
Jeszcze w psalmie występuje tak samo.
Ono w wielu miejscach, ale w psalmie widzisz, to jest już wtedy inny język. Tam też nie wszystkie. 22?
44.
Zaraz zobaczę. Niewykluczone. Czekaj, jakie tam było to słowo, że ten hos.
Jak to słowo się nazywało wcześniej?
Hos.
Tam jest w zmaganiu jeszcze gorliwie się modlił, a jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię.
Hosei, tu jest użyte.
Będziemy tak mawiać i zastanowimy się tam z Łukasza przy okazji Mateusza, tak? Czy Pan Jezus pocił się krwią,
tu jest,
czy niekoniecznie?
Tu jest hosei użyte słowo, porównanie pewne. Hosei. To jest pochodna słowa hos.
Okej, bo ja to sprawdzałem i to nam przy Mateuszu, jakby co tam się działo w Ogrodzie Oliwnym, to bardzo często się mówi, że Pan Jezus pocił się krwią, a wydaje się, że niekoniecznie.
W angielskim jest był jak.
Tak, był jak. Dobra.
I to jest użyte słowo Hosei. Okay. Pochodna tego słowa. Nie specjalista od greki, ale podobne
Dobra,
jak gdyby taką, słowo.
Taką zajawkę mówię, bo to się nad tym zastanowimy. Bo
też... Dlatego też.
Czyli patrząc, że człowiek jest ograniczony czasem, bo żyje tam te 60, 70 czy 80 lat, więc z jego perspektywy to jest dla niego bardzo długi czas.
Tak. Mhm. Tak, to jest czas wielu pokoleń.
No właśnie. Bóg patrzy inaczej, bo nie jest ograniczony czasem. On przed stworzeniem widzi już koniec.
Ważne, żeby wierzący, bo chodzi o to, żebyśmy dostrzegli kontekst zagrożenia. Są ludzie, którzy Boga ograniczają przez pryzmat długości własnego życia. Wierzący nie mogą tak robić, bo Słowo Boże, Piotr tutaj tłumaczy, wy nie możecie patrzeć na kwestię Bożego przyjścia, Bożego sądu z perspektywy waszego życia, a z perspektywy Bożego planu, że was jest wiele pokoleń wierzących. Umieramy, następni się rodzą, wierzą, ale Pan przyjdzie w pewnym momencie określonym. Tylko że wy musicie patrzeć, że Bóg nie umiera razem z wami. On jest, był i będzie. On jest ponad czasem i on inaczej mierzy czas. A grzesznicy, ci szydercy, oni patrzą na Boga z perspektywy własnego życia. Przeżyłem 72 lat, Pan nie przyszedł. To ja zaraz umrę. Co mi grozi? Zapominasz, że Boży sąd ci grozi. Że będzie zmartwychwstanie. Że nikt nie uciekł sądu potopu. Zapominasz to, bo ty patrzysz na pańskie przyjście przez pryzmat długości własnego życia. A Piotr mówi, nie wolno tak robić. Bo wierzący to nie jesteśmy tylko my, nie jest tylko nasze życie. Są pokolenia wierzących. I o tym trzeba pamiętać. I wierzący, którzy o tym zapamiętają, nigdy nie będą mówić, że o, Pan jeszcze nie przyszedł. Nie za mojego życia, ale On przyjdzie na pewno. Tak jak apostołowie czekali, ale też potem zaczynali rozumieć, że to nie teraz. Paweł, kiedy umiera, on w momencie, kiedy oddaje swoje życie, wie, że będzie z Panem i ma też świadomość, że Pan nie musi wcale przyjść teraz. Ale on też rozumie, że może to być tak, że on najpierw umrze, a potem będzie zmartwychwstanie. Dlatego też mówi, że ci, którzy umarli, przyjdą, a my, którzy pozostaniemy przy życiu. Paweł żyje, liczy na to. Ale on nie zakłada, że musi tak być.
Ładnie to było widać w podobieństwach, tak, które patrzyliśmy o złym słudze, tak, który kwestionował przyjście Pana szybkie. On mówi, to niemożliwe, że to teraz, tak, ale też o pannach, gdzie był problem w drugą stronę, że tam nie było przygotowane, że jednak nie teraz, może jednak to się rozciągnąć w czasie.
Tylko trzeba pamiętać jeszcze jedną rzecz, bo wiecie, Ewangelie były powiedziane, ja nie mówię kiedy napisane, ja mówię kiedy te słowa zostały wypowiedziane, przed zesłaniem Ducha Świętego. I też musimy to rozumieć, że Jezus mówił tyle, ile uczniowie są w stanie zrozumieć. On im nie mógł powiedzieć, że przyjdzie za 2 czy 3 tysiące lat, nie wiem. Rozumiecie? On nie mógł im tego powiedzieć, to by było poza ich możliwościami percepcji. Oni musieli wiedzieć, że to jest wkrótce. Dlaczego? Bo Bóg nie skłamał. Dla Boga to jest wkrótce. Pan Jezus nie robił im wykładni wkrótce. Powiedział prawdę. Tylko że oni musieli zrozumieć, że to nie jest według ich rozumienia wkrótce, a według Bożego rozumienia wkrótce. I dlatego wierzący Piotr, który najlepiej powinien to rozumieć.
No i rozumie.
I rozumie, tłumaczy. Pamiętajcie, Bóg inaczej liczy czas. Dla was będzie 1000 lat, a u Boga to jest chwilka, to jest kilka godzin.
I tłumaczy. Dalej.
Dokładnie.
Werset.
Dokładnie. Więc czytamy kolejny werset.
Przepraszam, jeszcze tylko chciałbym
tak
dodać tutaj, no bo kto rozmawiał ze świadkami, no to wie. I nie tylko ze świadkami, ci, którzy kwestionują stworzenie w 6 dni, powołują się na ten werset właśnie i mówią, proszę bardzo, zobacz. Tylko że oni właśnie robią to, co Darek powiedział, czego nie można zrobić tym wersetem, że to 1000 lat. No mamy wtedy jakby problemy tutaj z tym. Bo oni mówią o jeden dzień, ale jeden dzień to 1000 lat, więc ewolucja nastąpiła. Prawda? Tam te dni to trwały, tobie się wydaje, że to jeden dzień, a to wcale nie jeden dzień, tylko to było 1000 lat.
No tak, ale mamy problem, bo u Boga 1000 lat jak jeden dzień.
No to
mamy problem.
Nie da się wniosków z tego wyciągnąć, wystarczy logicznie pomyśleć. Ale tak robią. Tak robią ci, którzy próbują rozciągnąć stworzenie na co najmniej 6000 lat.
Tak. Co najmniej. I wtedy bardzo łatwo jest, jak gdyby też chodzi też o to, że nie wszystkich przekonasz, tylko jeśli tym tropem idą, no widzisz, u Boga jeden dzień to jest 1000 lat. To jest 1000 lat, tak? To jest jeden dzień, tak? No i mamy problem, bo jeden dzień jak 1000 lat i wtedy mamy odwrotność, tak? Ważne, żebyśmy patrzyli na to nie z perspektywy, że to jest, bo to nie jest napisane, a jak. żeby zobaczyć to w kontekście wersetu 5, 6, w których ci, którzy tam mówią, mówią, że Pan nie przyszedł. Zobaczcie, ile lat przeżyłem i On nie przyszedł. To i nie przyjdzie pewnie. Albo kiedy On tam przyjdzie. Wierzący nie mogą zapominać, że Kościół to są pokolenia. Dzisiaj z perspektywy. Muszą pamiętać, że Pan ma swój czas, ale to wcale nie musi być za naszego życia. I apostołowie z czasem mogli to zrozumieć, bo na początku nie byli w stanie tego zrozumieć, ale oni liczyli, że to może nastąpić w każdej chwili, ale że nie musi nastąpić. To jest różnica, bo Paweł czekał na pochwycenie, tak? Bo czytamy, że czekał, my też czekamy, ale jesteśmy pełni pokory i uważamy, że co? Jeśli to nie nastąpi za mojego życia, to nie znaczy, że Pan zwleka. To znaczy, że moje życie jest za krótkie. A nie, że Pan zwleka. To jest różnica. I dokładnie tak samo Piotr mówi, żebyście wymyśleli. I mamy 9 werset. Pan nie zwleka z przyjściem. To, że ty umierasz już, jesteś stary, nie dożyłeś, znaczy, że twoje życie jest za krótkie, a nie Pan się spóźnia. I teraz dalej co pisze, zobaczcie. Chociaż...
Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty.
Niektórzy uważają, że co?
Że zwleka.
Kto uważa? Wiecie, ja kiedyś tak zastanawiałem się, myślałem, że może wierzący, tak? Niektórzy uważają, że zwleka, ale z kontekstu wychodzi mi, że niewierzący. To oni kwestionują. Gdzież jest to jego przyjście? I bardziej bym się skłaniał do tego, że to właśnie o nich jest mowa. Piotr mówi, chociaż oni uważają, to wy nie. To wy nie. Pan nie zwleka z przyjściem. Czyli Bóg nie zwleka z przyjściem. Wierzący oczekują przyjścia?
Tak.
Grzesznicy oczekują?
Nie.
Oni wolą to przesunąć w bliżej nieokreśloną przyszłość. A już na pewno nie za mojego życia. Popatrzcie, jakie dwie różne postawy. Jedni czekają, doczekać się nie mogą, a drudzy mówią, jakie. I teraz, co jest ważne, tutaj w tym fragmencie jest taka informacja, która może wywołać pewną taką trudność w zrozumieniu, bo jest napisane, Pan oczekuje, wykazuje cierpliwość względem nas, mamy tu słowo nas, nie was, bo w niektórych tłumaczeniach jest was, ale tu jest słowo nas. Ja sprawdziłem jeszcze i tu jest słowo nas. Czyli nas, nas. No właśnie. I teraz Pan okazuje cierpliwość względem nas, bo co chce?
Nie chce,
żeby ktokolwiek zginął, ale żeby
wszyscy
przyszli do pokuty. I teraz powiem Wam tak, są trzy możliwe, przynajmniej ja, te, które ja znam, interpretacje. Ja nie mówię o wszystkich, ja mówię o tych, które ja znam, i które dla mnie są takie, które można przedstawić w ogóle. I które w jakiś sposób da się poprzeć Słowem Bożym. I chciałbym, żebyśmy się przez chwilę zastanowili. Nie chcę wam nic narzucać. Pierwsza. Bóg chce, żeby wszyscy wierzący, czyli my, wierzący wszyscy, tak, którzy tam żyją, wszyscy wierzący poznali Pana. Czyli Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął, bo Bóg wie, kto się nawróci, tak? I teraz Bóg wyznaczył taki czas, żeby ci wszyscy ludzie, którzy żyją, oni żeby się zdążyli opamiętać. I tutaj możemy się posłużyć fragmentem z Rzymian. Z Rzymian, 11 rozdział, 25 werset. Rzymian, 11 rozdział. 25 werset.
Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy, żebyście sami siebie nie uważali za mądrych, że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan.
I teraz tutaj mamy cały wykład, jak pamiętacie, o gałęziach naturalnych. O gałęziach naturalnych, które nie trwają w wierze, które zostały odłamane i w ich miejsce zostały wszczepione gałęzie z dzikiego drzewa oliwnego, czyli poganie, tak? Mamy błogosławieństwa wynikające z obietnic danych Abrahamowi, do których z natury należą Żydzi, którzy wierzą i też wbrew naturze, dzięki Bożej łasce zostali wszczepieni poganie, ci, którzy z natury do tego drzewa nie należą, bo oni nie byli potomkami Abrahama z ciała, ale przez wiarę się nimi stali. I teraz Paweł mówi tutaj, że zatwardziałość przyszła na część Izraela, aż poganie w pełni wejdą. Czyli mamy coś takiego jak skompletowany, jak to mówimy, Kościół. Bo oczywiście Żydzi też się w tym czasie nawracają. Ale tu chodzi o to, że jest pewien czas, żeby poganie mogli w pełni wejść do Kościoła. I teraz Pan wyznaczył taki czas, żeby nikt nie zginął z tych, którzy się nawrócą, tak? I czytaliśmy to w liście również do Efezjan, tak, że Pan wyznaczył coś takiego jak Kościół i teraz są ludzie, którzy do niego należą. I jest pewien okres czasu, aż poganie w pełni wejdą. Paweł nie tłumaczy, czym jest ta pełnia zupełnie, ale jest takie stwierdzenie, że jest wyznaczony pewien czas i wiemy, że łaska przyjdzie do pogan, kiedy Pan się objawi z nieba i wtedy Żydzi uwierzą. Więc to jest związane też z przyjściem Pana.
Łaska na Izrael.
Na Izrael. I ona jest ściśle związana z przyjściem Pana w chwale. Tak? Kiedy Żydzi go zobaczą. Więc to te wydarzenia się wiążą ze sobą. To jest jedna interpretacja. Druga to jest taka, że Bóg chce, żeby wszyscy wierzący, ale część z nich jest nieposłuszna słowu. Tak? Żeby ci niewierzący, którzy są nieposłuszni z powodu, się opamiętali. Żeby nikt nie zginął.
Ci wierzący.
Żeby oni, chociaż oni trwają, wierzą w Pana Jezusa, ale są nieposłuszni. Biblia mówi o tym, tak? Żeby oni się opamiętali. Bóg czeka. Co nie oznacza, że ten dzień nie jest wyznaczony, ale Bóg czeka. To jest druga interpretacja. I tu mamy kontekst właśnie Piotra, 2.14, 2.19. Popatrzcie sobie. I mamy jeszcze drugi Koryntian, 6 rozdział, 1-2. Niektórzy uważają, że chodzi o niewierzących. My ze studium wiemy, że chodzi o wierzących. Drugi Koryntian, 6 rozdział, 1-2.
Jako Jego współpracownicy napominamy Was, abyście nie przyjmowali łaski Bożej na próżno, mówi bowiem Bóg. W czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas pomyślny, oto teraz dzień zbawienia.
Czyli Paweł, tak jak przypominam Wam studium listu, Koryntianie są nieposłuszni i Bóg do nich mówi, napominamy Was, żebyście nie przyjmowali łaski Bożej na daremno, żebyście nie robili tego na daremno, ale mówi to do adresatu. Nie do świata, do adresatu. I mówi, teraz jest czas przyjemny, teraz jest dzień zbawienia, pokutujcie. Nie chodzi o to, że oni nie są zbawieni w ogóle. Chodzi o to, że oni trwają w nieposłuszeństwie. I Paweł mówi, czas pokuty jest teraz. I mówi to do wierzących. Więc ten fragment też pokazuje, że słowo o pokucie, o posłuszeństwie Bogu, o wyznaniu grzechów, tak? Bo jeżeli ktoś popadł w grzech, no to musi wyznać te grzechy Bogu, tak? Przyjść do tronu łaski. Że jest też czas, kiedy wierzący mają możliwość się nawrócić. Mówię o tym list do Hebrajczyków. Kogo Pan miłuje, tego karci. Żebyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Już tak wybiegam 3 wersety czy 4 dalej. Tak? Pan chce, żeby wierzący byli posłuszni. To jest druga interpretacja. A trzecia interpretacja jest oparta na fragmencie z Tymoteusza, 2 Tymoteusza 2,25. I ona oznacza, że względem nas, czyli ludzi w ogóle. Pan okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Bóg ma wyznaczony czas. Dlaczego? Bo on nie chce przyjść wcześniej. On chce, żeby był czas ten, który wyznaczył na opamiętanie dla ludzi. Bo on chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Bóg ma takie pragnienie, co nie oznacza, że wszyscy będą. Ale ma swój czas wyznaczony i on nie przyjdzie wtedy, kiedy ktoś chce, tylko wtedy, kiedy on wyznaczył. Kiedy on uzna, że ten czas już jest skończony. I kiedy czytamy ten drugi Tymoteusza 2,25, to on wydaje się wspierać tą interpretację. Niech ktoś przeczyta ten drugi Tymoteusza 2,25.
Może wcześniej, sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwy, znoszący złych, łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają. Może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę.
Drugi Tymoteusz, to coś źle podałem. Poczekajcie, zaraz znajdę.
To bardziej tej drugiej wersji.
Może kiedyś Bóg da im pokutę.
Czekajcie, czekajcie, bo coś ja wam źle podałem.
A nie 2,4, który
chce. Przepraszam, pierwszy Tymoteusza 2,5. Pierwszy Tymoteusza 2,5. Pierwszy Tymoteusza 2,5. Przepraszam.
Których od czwartego może zacząć.
Tak.
Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, który jest Jezus.
2,4.
Tak, Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. I teraz są te trzy interpretacje. Bóg chce, żeby wszyscy wierzący, jest czas, kiedy wejdzie zupełność z pogan, tak? I to o tym Piotr mówi, my wszyscy, tak? Czyli mówię o tych, którzy wierzą i uwierzą. Drugie, mówię o tych, którzy są nieposłuszni i Bóg zwleka. I trzecia, Bóg okazuje cierpliwość względem ludzi jako takich, tak? Bo jego pragnieniem jest, żeby wszyscy się opamiętali, daje im czas. I bez względu na pokolenie, jest wyznaczony czas, ale Bóg wyznaczył ten czas po co? Żeby jak najwięcej ludzi się opamiętało. Żeby jak najwięcej ludzi mogło mieć możliwość przyjścia do Chrystusa. I on jest ściśle określony, ten czas. Ale Piotr mówi to, pamiętajcie jeszcze jedną rzecz ważną. Z jakiej perspektywy Piotr mówi o tym, że Pan nie zwleka, ale okazuje cierpliwość względem nas? Z perspektywy tego, co mówią
szydercy.
Oni podważają przyjście. Mówią, kiedy on przyjdzie? A oni mówią, a Piotr mówi, a wy pamiętajcie jedno, Bóg jeszcze nie przyszedł. Ale dla was to jest błogosławieństwo, bo musicie zrozumieć, że to jest Boża miłość. Że Bóg chce, żeby... Tak, bo Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Bóg daje czas nam z perspektywy tego, co mówią oni. Kiedy on tam przyjdzie? Wszystko się kula tak, jak się kula, a oni sobie żyją, jak chcą. I teraz musicie sami, jak gdyby się zastanowić, która z tych interpretacji jest najbardziej umocowana w Słowie Bożym i ma jak gdyby znaczenie z perspektywy nie tylko jednego pokolenia. Bo jeżeli weźmiemy, że Bóg chce, żeby wszyscy, którzy są nieposłuszni Słowu, się opamiętali, to ciężko to jak gdyby popatrzeć z perspektywy jednego pokolenia, tak? Można to spojrzeć. Ale już nie z perspektywy większej ilości pokoleń. Jest trudność, ponieważ Bóg daje czas człowiekowi, ale też w Słowie Bożym czytamy, że jeśli ktoś jest nieposłuszny albo źle, niegodnie spożywa wieczerze, to Pan mu może zabrać życie wcześniej. Więc jak gdyby są fragmenty, które troszeczkę inaczej pokazują tą
mówisz
sprawę.
Mówisz teraz o tej drugiej interpretacji.
Tak, mówię
bo
o tej
ja
drugiej.
Też mam tutaj mały zgrzyt,
no.
Ponieważ w 9 wersecie jest napisane, że Bóg okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął. Jeżeli mówimy o wierzących, którzy są nieposłuszni, to wiemy, że oni mogą w swoim nieposłuszeństwie zabrnąć tak daleko, że odpadną od wiary. I wtedy już nie ma powrotu. Ale z tego by wynikało, że wystarczy być nieposłusznym, żeby zagrażało zginięcie samo w sobie. Więc
No właśnie, czy
dla mnie tu ten drugi w ogóle nie pasuje.
Okej. Okay. Zostaje pierwszy i trzeci. Ważne, żeby pamiętać o kontekście. Jeżeli pan nie chce, żeby ktokolwiek zwinął, a wszyscy przyszli do opamiętania, tak? Tak chce i daje czas, ale mamy tu jednocześnie szyderców.
Wiadomo, że to przyjście się wiąże z sądem, które dotknie też tych, którzy...
A oni byli tacy. Więc widzicie, chodzi o to, żeby tu nie popaść w takie myślenie, że są wyznaczeni ludzie do zbawienia, wypunktowani od góry i teraz Bóg czeka, aż oni wszyscy tam się nawrócą, bo Bóg ich wybrał, reszta się nie liczy. Bo tak też można na to spojrzeć. Ale ten tekst zaprzecza temu, cały list. Więc dla mnie, powiem wam szczerze, najbardziej sensowna jednak i najbardziej mnie przekonywująca na tą chwilę, ponieważ ja też różnie myślałem na ten temat, przekonywująca jest ta, że Bóg względem nas ludzi, bo Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i jest określony czas, kiedy działa Duch Święty na ziemi i Bóg ten czas wyznaczył. I on, Piotr mówi, wy spójrzcie na to z tej perspektywy, że jest wyznaczony czas, ale to jest czas łaski teraz trwa. Czas, kiedy Duch Święty przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. Dlaczego to tak długo trwa według was? Dlatego, że Bóg jest miłosierny i patrząc na to z waszej perspektywy czeka, bo nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Co nie znaczy, że nikt nie zginie. Tak samo jak jest tu u Tymoteusza. To Tymoteusza. Ale Bóg ma pragnienie, żeby ludzie się opamiętali, a nie żeby poszli na zginienie, bo Chrystus nie umarł po to, żeby ludzie zginęli, a żeby żyli. Więc mnie jak gdyby najbardziej z perspektywy czasu, tak, i z perspektywy tego, co mówi również apostoł Paweł i co patrzy z perspektywy tych nieposłusznych, to Bóg daje każdemu szansę. Każdy ma szansę. Jeżeli ty uważasz, że już Pan powinien przyjść, a On jeszcze nie przychodzi, to nie patrz na to, że Pan zwleka. Spójrz na to, że to jest jeszcze czas łaski. Ty na to tak spójrz, wtedy będziesz miał więcej cierpliwości. Więc mnie najbardziej przekonuje ten jak gdyby, że nas to, czyli nas ludzi. I oczywiście, tu nie chodzi o całe istnienie świata od stworzenia Adama. Ale chodzi też o perspektywę, z której mają patrzeć wierzący, jak Piotr im tłumaczy, i z jakiej na to patrzą ci niewierzący. Ci, którzy są szydercami, którzy odpadli od wiary. Dla nich już nie ma powrotu. Ale dla innych i owszem, jest możliwość przyjścia.
Jeśli wierzymy w to, że ofiara tak złożona przez Jezusa dała szansę wszystkim, tak? A tak wierzymy, przyjścia do opamiętania, nawet tym, którzy jeszcze nie żyli wtedy, nawet nam, którzy urodziliśmy się 2000 lat później, ale ciągle na mocy tej ofiary złożonej 2000 lat temu mogliśmy się pojednać z Bogiem. Nie na podstawie jakiejś kolejnej ofiary, czy ofiary złożonej za naszego życia, jak Kościół katolicki próbuje to powiedzieć. Tak? No to jakby perspektywa jest długa i ofiara Jezusa działa w bardzo długiej perspektywie, tak, a nie w ciągu tylko
i z tego
i w tym lat czy jednego pokolenia.
I z tej strony patrząc, jeśli czytamy, że Bóg chce, żeby wszyscy przyszli do pokuty, bo Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, tak jak pisze o Tymoteusza, to co mówi Rafał ma sens. Dlatego, że właśnie dzięki temu my mogliśmy się opamiętać. Bo gdyby Pan przyszedł za życia apostołu, nie ma szans. Rozumiecie? I ktoś powie, o, Pan zwleka. Ktoś tam teoretycznie mógł z apostołów powiedzieć, o, że Pan nie przyszedł. No Piotr mówi, właśnie nie o to chodzi. Mówi, mój namiot już się zwija niedługo, tak? Ale Pan nie zwleka z przyjściem. Bo Piotr ma już pewną wiedzę po czasie. On też nie od razu wszystko wiedział. I przekazuje tą wiedzę nam, żebyśmy też pamiętali, że Bóg inaczej czas liczy niż my, żebyśmy nie patrzyli na to, kiedy Pan przyjdzie z perspektywy tego, że to nie nastąpiło w ciągu 60 czy 50 lat mojego życia, tak? a może jeszcze tam, ileś tam jeszcze lat potrwa, ja nie wiem ile. Natomiast ja na to chcę patrzeć z perspektywy takiej. Kolejni ludzie mają szansę. Ja chcę, żeby Pan już przyszedł. Ale ja w żaden sposób nie będę mówił, że on zwleka i w żaden sposób nie będę siedział i tupał nogami, że Pan jeszcze nie przyszedł. Dla mojej wygody. Bo Pan wie kiedy. A ja i tak się z Panem spotkam. Czy tak, czy siak. Rozumiecie? I to moim zdaniem Piotr chce przekazać, żeby zdeprecjonować to, co mówią fałszywi nauczyciele. Że tu nie chodzi o zwlekanie, tu nie chodzi o to, że Pan cofnął słowo i tyle go zobaczycie. Nie. Chodzi o to, żebyście też popatrzyli na to, dlaczego jeszcze Pan nie przyszedł.
Tutaj Piotr nie jest jedyny, który jakby pokazuje tą perspektywę dużo dalszą, jakby szerszą, bo jak kartkę dalej sięgniecie, taki przykład, tak, kartkę dalej, pierwszy list Jana, drugi rozdział 2:2. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, bo Jan przed chwilą o tym pisał, ale dodaje nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata, prawda? To nie tylko Piotr robi, jakby pokazuje szerszą perspektywę całego zbawienia, również robi to chociażby Jan w pierwszym liście.
Czyli mam nadzieję, że to trochę jaśniejsze takie. Nie narzucam wam tej interpretacji absolutnie, dlatego przedstawiłem wam trzy. Powiedziałem też na koniec, jaka mnie najbardziej na tą chwilę przekonuje. Natomiast wydaje mi się też, że nie jest to jak gdyby istotą całego rozważania też. My mamy patrzeć na Boga jako tego, który ma swój plan, a my się z nim zgadzamy. Bóg ma swój czas, a my go w pełni akceptujemy. My nie narzekamy, że Pan zwleka z przyjściem. My nie mówimy tak czy siak. My czekamy.
Nie kwestionujemy.
Nie kwestionujemy Bożych wyroków i czasu. Chociaż inni będą kwestionować. Chociaż inni będą dyskredytować. Chociaż inni będą się naśmiewać. To my nie. I to moim zdaniem jest przekaz dzisiaj. Bo oni pójdą na sąd, na który... którego nie chcą przyjąć do wiadomości. A my czekamy na zbawienie, którego nie możemy się doczekać, ale czekamy cierpliwie. Tak? Jest inna postawa zupełnie wierzących i niewierzących. Wierzący co? Zobaczcie jeszcze 12 werset. Co wiedzą wierzący? Przyjmują potop? Do wiadomości wierzący? Zobaczcie 12 werset. Czy oni przyjmują do wiadomości, że był potop? No tak, dlaczego? Bo wiedzą, że to ma ulec zagładzie. Skoro przyjmują to, że Pan spali ziemię ogniem, to wiedzą, że dlaczego tak się stanie. No bo mają przykład potopu, który już się stał. Mają przykład Sodomy, który już miał miejsce. I my wierzymy w te słowa. Tak? My mamy wiarę, którą przyjmujemy. I trwamy w tym przekonaniu. Ta wiara jest czynna w naszym życiu. Okej. Chciałbym, żebyśmy jeszcze podsumowali sobie tych szyderców, żebyśmy sobie krótko podsumowali. Co możecie powiedzieć o szydercach w kilku zdaniach podsumowania?
A 14 jeszcze odnośnie wierzących.
Wiesz co, 14 chciałbym za tydzień, będzie kolejna lekcja i my sobie to omówimy, ale to jest troszeczkę już w innym temacie, więc ja już bym na razie chciał to zostawić i jak gdyby podsumować tylko w tej kwestii. Co możemy powiedzieć o tych szydercach?
Próbują uśpić czujność wierzących, pokazując fałszywy obraz słowa.
Nie dopuszczają w ogóle do myśli Bożego sądu.
Słowo Boże szydzą, traktują wybiórczo.
Tak. Podważają obietnice Boże.
Drwią z tego, co ma nastąpić.
Zobaczcie Hebrajczyków 9:27-28 jeszcze.
A jak jest postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia.
co możemy powiedzieć w tym jeszcze z perspektywy tego wersetu o szydercach? Jeśli nie jesteś w Chrystusie, to co? Czekacie sąd. To nic, że ty go nie przyjmujesz do wiadomości.
Odwlekasz go.
To nic, że ty go odwlekasz, ale on na pewno przyjdzie.
Ich sąd od dawna nie zwleka i w zatracenie nie.
I śmierć fizyczna cię nie uratuje, bo każdemu jest raz umrzeć, a potem sąd. Nie za potem.
Tak.
Czyli śmierć fizyczna niczego nie zmienia.
Nie jest ucieczką
przed sądem.
Bo jest... Może tak rozumują, że i dla nich będzie ucieczka. Tak.
Raz umrzeć, a potem sąd. Nawet dzisiaj niektórzy kwestionują zmartwychwstanie, ale też kwestionują to, że po śmierci dusza człowieka jest w krainie umarłych. Oni mówią, po śmierci nie ma nic.
Jak świadkowie, to...
Oni są tylko jednymi z wielu. Ta nauka, jej nie wymyślili świadkowie tej nauki. Od tego trzeba zacząć. Jak stary jest Kościół...
To jest próba ucieczka od sądu.
Tak stara jest ta nauka, że po śmierci nie ma nic. To jest próba kwestionowania, świadomego pomijania tego, co mówi Biblia na ten temat. I teraz wam... Co to znaczy, że oni świadomie pomijają potop? Oni kwestionują to, czym był ten potop i oni go nie przyjmują, oni pomijają to. Nie biorą tego, nie uznają tego za argument. Bo trudno jest wyrzucić z Biblii te znaczenie. Natomiast dzisiaj możemy zobaczyć, dyskutując na przykład ze Świadkami Jehowy, jak oni inaczej interpretują pewne fakty. Jak oni wybiórczo traktują Słowo Boże, żeby udowodnić to, co oni chcą zobaczyć. Biblia mówi wyraźnie, co się dzieje po śmierci, a oni to będą kwestionować. I wierzcie mi, to wynika z przekonania człowieka, który chce przed czymś uczyć. Wiem, bo sam to robiłem, to wiem, co taki człowiek myśli. Tylko, że się przed tym nie da uciec, bo ta myśl cię dogania wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Zasnąć nie możesz się skupić na czymś, bo ta myśl ci drąży głowę. A co, jak to nieprawda? Rozumiecie? Ale człowiek świadomie pewne rzeczy pomija. Więc ważne, żebyśmy też zrozumieli, co robią fałszywi nauczyciele. Okej. To podsumujmy. Fałszywi nauczyciele, ci szydercy, rozumiemy, że to są ci z drugiego rozdziału, że to nie jakaś nowa grupa, tak? Zgadzacie się z tym, że to są ci sami ludzie, szydercy, tak? Którzy przychodzą i będą kwestionować to, tak? Postępować według własnych pożądliwości, to co czytaliśmy wcześniej. Czyli co? Nie czekają na Dzień Pański, absolutnie. Nie czekają. No oni mówią, kiedy to? Na pewno nie teraz. Czyli wierzą Pismu Świętemu?
Nie.
Nie. Po swojemu. Ale jeżeli nie wierzysz we wszystko, to nie wierzysz w nic. Dalej. Kim są? Są kim? Grzesznikami czy posłusznymi? Co ich czeka?
Sąd.
Czy chcą, czy nie chcą, to czeka ich sąd. Taki jeden redaktor, z którym wywiad czytałem, taki, bardzo znany zresztą, laureat Nike, ateista, który żyje, chce żyć bardzo moralnie i ma przemyślenia pewne, powiedział: niebo i piekło nie jest dla mnie. Ja w nie wierzę. Problem polega na tym, że to nie ma znaczenia, w co ty wierzysz. Jeżeli to nie jest ta wiara, to ci nic nie pomoże. To jest martwe.
W tej kwestii mieć 50% racji to za mało.
Każdemu jest raz umrzeć, a potem sąd. Jeśli ktoś uważa, że będzie z nim to, w co on wierzy, to jest poważny problem, bo stajemy się Bogiem. Kreujemy własną wieczność. I to jest bluźnierstwo, to jest bałwochwalstwo, bo my czynimy siebie Bogiem. I to trzeba zobaczyć, ale wielu ludzi tego nie widzi. Więc nie chcą o tym myśleć, tworzą na swoje potrzeby, jak ja to mówię, własną historię świata. Tak? Czyli nie, rozumiecie, że oni po prostu po swojemu to interpretują.
Nie dopuszczają tego.
Nie dopuszczają myśli, że to ich spotka. Że oni podzielą los tych ludzi. Inni, ale nie ja. Głosimy Słowo Boże, ale to nas nie spotka, ale żyją niemoralnie. Świat będzie trwał i trwał i trwał. Tak. Bo już trwa. Tylko, że ty na to patrzysz z perspektywy krótkiego czasu, ale Bóg inaczej patrzy na ten czas niż ty. Co jeszcze o nich napiszemy? Są zagrożeniem dla wierzących, czy nie? No tak, bo jeżeli pisze, że pamiętajcie, że przyjdą szydercy.
Są pośród nich.
Tak. Że będą pośród was, tak, no to są zagrożeniem. A często jeszcze są uznani, bo są autorytetami. Wielebny taki, wielebny taki, wielebny siaki. A co o wierzących? Czyli zdefiniowaliśmy sobie, że ci szydercy to są ci, którzy odpadli, którzy są nieposłuszni, ci, którzy słuchają ich, tak? A oni są zagrożeni, a ci są potępieni. Natomiast wierzący to są ci, którzy trzymają się słowa, ale potrzebują przypominania. Czyli co o nich możemy powiedzieć?
Mają się strzec tego.
Czekają na Dzień Pański.
Czekają na Dzień Pański, tak? Wierzą Słowu Bożemu? We wszystko, co jest napisane? Nic nie kwestionują?
Mają czysty umysł, tak? No bo on jest czysty, dopóki nie poddadzą się.
Tak, tym no są, jest czysty, bo sobie przypominają cały czas. Nie kwestionują Bożego czasu, ale czekają na Pana cierpliwie. Tęsknią za Nim. Próbują zmieniać świat?
Nie.
Nie, bo wiedzą, że ma ulec zagładzie. Nie da się go przedłużyć w nieskończoność, bo Bóg powiedział, że będzie koniec.
No i znają odpowiedź na to, dlaczego to się przedłużać może, ze względu na innych ludzi jeszcze.
Dla nich to się nie przedłuża.
Nie, no ale wiesz, o co chodzi, że
tak,
znają...
chodzi o to, że inaczej patrzymy na to, kiedy Pan przyjdzie. Z innej perspektywy patrzymy. Nie czemu już, czemu jeszcze nie, czemu tak, ale to jest czas, kiedy jeszcze ludzie się mogą opamiętać. Tak, Pan wie, kiedy przyjdzie, to już jest zabukowane.
Dokładnie.
Tylko, że my nie musimy wiedzieć kiedy, tak? A to, że to jeszcze nie teraz, to łaska boska.
Czyli pytają, jak ktoś im zadaje pytanie, czemu Pan zwleka, to oni mogą odpowiedzieć pytaniem na pytanie,
a skąd
czemu patrzysz ze swojej perspektywy, a nie z perspektywy
tak.
Boga?
Tak, a skąd wiesz, że zwleka?
No właśnie.
Dokładnie.
Skąd wiesz, że zwleka? Tak.
Dla Ciebie, jakby tak to
Twoim zdaniem zwleka.
Ale Bóg pokazuje inny
dokładnie
obraz.
Dlaczego uważasz, że zwleka?
Czasu i wszystkiego.
To prawda, właśnie. Czyli my mamy patrzeć na to z tej perspektywy, na którą ukierunkowuje nas Piotr. Nie teraz? No to ci tłumaczę, dlaczego nie teraz.
To tak samo porównując sytuację, jak większość ludzi, którzy nie przyjmują, nie wierzą w Boga, to mówi, o, że Bóg patrzy na to w zło i nic nie
dopuści.
A skąd wiesz, że nic nie robi?
No właśnie.
Skąd wiesz, że nic nie robi? To ty tak uważasz.
Analogiczna sytuacja. My wiemy, że sąd Boży będzie i każdy...
Bóg wiele dobrego robi. Bóg ludziom Ewangelię posłał, żeby się opamiętali. Ja dlaczego uważasz, że nic nie robi? Tylko ty tego faktu nie przyjmujesz. Zawsze można pytaniem na pytanie odpowiedzieć.
Żeby nic nie robił, nie byłoby świadectw.
Ważne jest, żebyśmy pamiętali, że Bóg ma swój czas. On nie jest w naszym czasie. On jest ponad czasem, tak jak to ten powiedział, jaką? Chowin. Bóg nie jest, nie siedzi w komputerze, nie jest scalakiem, który biega gdzieś tam, tylko on jest twórcą. Komputer funkcjonuje, bo twórca jest na zewnątrz. I my musimy na to tak spojrzeć też, że my jesteśmy częścią tego wszystkiego, tego świata, chociaż nie jesteśmy duchowo z tego świata i to jest łaska boska, bo jesteśmy przeniesieni do królestwa, ale jesteśmy w tym świecie podporządkowani temu czasowi, niszczeniu namiotów, jak się Rafał modlił, tak? Musimy o tym pamiętać, a Bóg nie. Bóg jest ponad tym wszystkim. Musimy pamiętać, że my nie możemy oceniać Boga z perspektywy naszych kilkudziesięciu lat. Bo Bóg inaczej liczy czas. Czyli trwamy w posłuszeństwie i mówimy Maranata, ale we właściwym zrozumieniu, co to oznacza. To nie jest wyraz niecierpliwości, a to jest wyraz, to jest błogosławieństwo, to jest pragnienie serca. Przyjdź, Panie Jezu. A Jezus mówi, przyjdę wkrótce. Objawienie mówi. A moja zapłata jest ze mną, żeby oddać każdemu według uczynków. I obyśmy nie byli tymi, którym Bóg będzie oddawał według uczynków. Bo to jest najgorsze, co może nas spotkać. A co o Bogu?
Bóg jest wierny i dotrzymuje obietnic.
Ten, który stworzył niebo i ziemię, to jest ten sam, który ukarał świat potopem i to jest ten sam, który przyjdzie. Czy nie miałbym powiedzieć Abrahamowi, co zamierzam?
Bóg się nie zmienia.
Bóg się nie zmienia. W sensie jest zawsze taki sam. Takie samo ma nastawienie, jest tak samo sprawiedliwy, tak samo święty. Tak? Tak samo miłosierny, cierpliwy. Popatrzcie, Żydzi wtedy, ci co czytaliśmy nieposłuszni, gdzie jest ten Bóg sądu? Oni inaczej patrzyli na Bożą cierpliwość i miłość. Bóg czekał, żeby się opamiętali, a oni to odbierali, że Bóg nic nam nie grozi. Popatrzcie, jak zupełnie inne patrzenie. Proroka, który był posłuszny Bogu, który rozumiał, że Bóg jest cierpliwy, zastanawiał się, Panie, Ty tak długo jesteś cierpliwy. A oni mówili, a gdzie ten Bóg? Zupełnie inne patrzenie na to, co Bóg robi. Jesteście dla kogoś cierpliwi? Wyobraźcie sobie, jesteście cierpliwi dla swoich dzieci, a one drwią z was, że wy jesteście bezradni. Jako słabość to traktują. To po ludzku mówiąc, to wkurza. A Bóg cierpliwy był. Patrzcie na to z perspektywy nas, rodziców, ludzi, którzy często mamy kontakt z innymi. Jak często jest to źle postrzegane. Wręcz nie tak, jak powinno. Tak samo tu. Więc wierzący nie powinni tak. Bo Bóg chce, żeby wszyscy przyszli do opamiętania. Spójrzmy na to z tej perspektywy. Bóg ma swój czas. Nie ma co liczyć, że nie będzie sądu. To ty uważasz, że zwleka. A ja uważam, że Bóg ma już na swoim zegarze wyznaczony czas, tylko że ja żyję jeszcze przed tym czasem. Tak mi wyszło. To ja żyję w nie tym czasie, co trzeba, a nie, że Bóg coś nie zrobił w odpowiednim czasie. To ja się rozminąłem. A nie, że Bóg coś mu się tam poprzestawiało. Nie. Bóg ma swój czas. Tak jak przyszedł czas potopu, czas Sodomy i Gomory, tak przyjdzie czas sądu nad tym światem.
Wszystko we właściwym czasie.
Wszystko we właściwym czasie.
Rozmawialiśmy ostatnio z Wiktorem na temat Halloween, które były, tak, i jak się to niektórzy przybierali, naśladując morderców, złe postacie z filmów, na przykład Robert Lewandowski przebrał się za Jokera. I super, i wszyscy się zachwycają, że tak jest. Ja mówię, sąd będzie nad wszystkimi, którzy tworzą złe filmy, którzy propagują morderców i że oni są gloryfikowani jako bohaterowie. Inni się za nich przebierają i uważają, że to jest wszystko super, A młodzież przecież ich naśladuje. Ja mówię, sąd przyjdzie, bo Bóg mówi. Teraz to studujemy w liście Piotra. I nikt przed nim nie ucieknie. Nawet jeśli teraz deprawuje młodzież, to przyjdzie czas, że każdy odpowie za każdy uczynek i każde słowo nawet wypowiedziane.
I całe szczęście, jak mówi Piotr, że żyjemy w tym czasie, bo Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Każdy z tych ludzi ma jeszcze szansę.
Jest jeszcze szansę.
Ale tylko dlatego, że żyjemy przed tym czasem, gdzie Bóg ptaszka zaznaczył. Jak ja to mówię obrazowo. Że to jest ten moment. Ciesz się, że żyjesz wcześniej.
Cieszmy się, że my opamiętaliśmy.
Tak, że my mamy już społeczność z Bogiem.
Możemy odetchnąć.
Tak jak pisze w liście do Hebrajczyków Paweł. Każdemu jest raz umrzeć, a potem sąd. A Chrystus raz ukrzyżowany, aby zgładzić grzechy wielu, teraz ukaże się ku zbawieniu tym, którzy na Niego czekają. My czekamy. I ku zbawieniu, nie ku sądowi. Jakie masz myśli o dniu sądu? Boisz się, czy czekasz? Czy wierzysz we wszystko, co jest napisane w Słowie? I twoje życie to potwierdza?